programie Z rodziną mi do twarzy. Dziś mówimy o tym, jak rozmawiać z nastolatkami, czym się kierować, jak słuchać, czego unikać, żeby mieć dobry kontakt ze swoimi dorastającymi dziećmi. Wiele słów tutaj już padło, wiele takich kierunków. Jeden taki warunek, że to wszystko musi się zaczynać gdzieś, jak to Iksymena powiedziała, od pierwszego dnia i każdy kolejny, żeby potem nie być zdziwionym, że coś się dzieje, że tutaj nagle z tego słodkiego dziecka robi się taki trochę odległy młody człowiek. Niezwykle interesujący, ale gdzieś odchodzący od nas i taki, który niekoniecznie chce z nami mieć ten kontakt. Przed przerwą użyłam takiego słowa zrzędzenie, że rodzice często wpadają w taką nadaktywność pedagogiczną. To są takie, mam wrażenie, nawet schematyczne sytuacje. Zapracowany, wymęczony rodzic, który naprawdę chce dobrze. Coś tam jakoś ten dzień ma poukładany, pewne rzeczy poplanowane, pewne rzeczy tym dzieciom pozlecane, bo być może dzieci wcześniej wracają ze szkoły, wpada do tego domu i się zaczyna. Jak czasami, jak z karabinu maszynowego, te salwy lecą, prawda? I te dzieci, jaka jest reakcja dzieci? Bywają dzieci, które po prostu w elegancki sposób, po angielsku, się po prostu zmywają, albo zwyczajnie zakładają, mówię, takie wewnętrzne słuchawki, albo nawet te zewnętrzne, i po prostu nie słuchają. Czy łapiecie się na tym? Bywa, że rzeczywiście w coś takiego łatwo jest wpaść, w takiej codzienności, i jak to uchwycić, jak to kontrolować?
Łatwo, łatwo. Ja powiem, że ja też tak mam. Przyznaję się, że zdarza mi się, że wpadam do domu i tak jakby w natłoku tych wszystkich spraw, które gdzieś tam dzisiaj mi się wydarzyły po drodze, wpadam, patrzę, jejku, co tu się dzieje, mały robi co chce, starszaki, każdy gdzieś tam w swoim pokoju, mówię, co tu się w ogóle dzieje, tak? No ktoś miał się zająć Marcelem, ktoś miał zrobić to, ktoś miał zrobić tamto, w ogóle i tak przychodzę i strofuję, wydaję dyspozycję, a oni tak na mnie patrzą. I w ogóle, o co ci chodzi? O co ci chodzi? I ja tak sobie myślę, Boże kochany, no tak, no i teraz może tak, nie ma sensu, żebym ja tak się na nich, że tak powiem, wyżywała, bo oni i tak na mnie patrzą jak na wariatkę, no tak patrzą, słuchają, mama chyba, no odbiło jej, dobra, wygadaj się, oni tak sobie myślą o tym, no mamo, wygadaj się, przyszłaś się na nas wyżyć, nie? Więc to nie ma sensu takiej, dopiero później to widzę, że no to nie ma sensu. Gdzieś tam na spokojnie, przy kolacji, polecam wszystkim rodzicom, którzy nas słuchają, kolację, bo u nas w domu obojętnie, która to jest godzina, raz w ciągu dnia musimy się spotkać na posiłku i przy kolacji na spokojnie dopiero wtedy jestem w stanie powiedzieć, słuchajcie, wiecie co, ale jak dzisiaj przyjechałam i zobaczyłam to i to, no to byłam przerażona i dlaczego to nie było zrobione, dlaczego tego żeście nie zrobili, co się dzieje, i wtedy dopiero na spokojnie można rozmawiać. I takie strzelanie z karabinu, to my sami to nic nie daje, my sami się gdzieś tam zapędzamy, a dzieci po prostu, no tak akurat u mnie tak reagują, bezczelni aż tacy nie są, tak jak pani powiedziała, no nie zakładają słuchawek, ale widzę, że tak patrzą na mnie z politowaniem i jedno
jakby
i drugie.
Chcieli założyć.
Tak. Tak.
Jeśli nasze reakcje tego typu są rzadkie, nie są standardem, to rzeczywiście reakcja dzieci jest taka, o, coś nowego, czego nie rozumieją, ale też czego nie rozumieją i w ogóle są zdezorientowani po prostu też, nie? Zdezorientowani, co się stało i co to ma znaczyć, co z tego wyniknie. A ponieważ to się rzadko zdarza, to dajmy nogę.
Albo mówią, znowu zaczyna.
Albo znowu zaczyna. Znaczy to jest taki mechanizm, ja wiem, może akurat nie z tej beczki, ale pracowaliśmy nad matmą z moim synem i była jeden ciach, jakaś kartkówka, nie pamiętam już co tam było, powtarzaliśmy razem. Potem była poprawa tej kartkówki, znowu to samo, umiał, wszystko zrobił, potem jeszcze raz umiał, zadania mu dawałem, on poszedł na poprawę i przyniósł znowu to samo, nie? I żona mówi, weź odpuść trochę, nie? A ja, we mnie się wszystko gotowało, no bo wszystko żeśmy zrobili i żeś znowu pomyślał, że już umiesz, bo łapie się na takich bardzo drobnych błędach. Pomyślałeś, że znowu umiesz, nie sprawdziłeś, nie? Że umiejętność odpuszczenia i jak gdyby dawanie, danie sobie, pozwolenie sobie na dystans w takich sytuacjach, co jest bardzo trudne, ale to druga strona, jak żona, która patrzy na to z zewnątrz, może bardzo mile widziana jest w tych przypadkach, że po prostu czasami człowiek się zacina i trudno przeskoczyć swoje emocje i złość i tak dalej, a i druga osoba może to, może pomóc, jak gdyby zmienić ten sposób postępowania i komunikowania.
W takiej teorii komunikacji co takie zrzędzenie robi?
No, najczęściej to jest tak, jak mówicie, wewnętrzne lub zewnętrzne słuchawki. No, człowiek się odcina, po co ma słuchać tego? Z tego i tak nic nie wyniknie. Tak? I rzeczywiście to jest najlepsze wyjście. Albo się zdystansować w czasie, czyli odczekać do kolacji, kiedy wszystkie emocje opadną i ludzie są w stanie słuchać, bo już inną część mózgu mają włączoną, albo druga osoba jest takim dystansem, tak? Potrafi wnieść to w nasze zaplątanie i zamieszanie.
Pomyślałam sobie, że tak jak jest to, o czym teraz mówimy, można nazwać w cudzysłowie oczywiście taką nadaktywnością pedagogiczną, to jest jeszcze coś takiego jak takie górne C pedagogiczne. Coś, co dzieci z kolei nazywają kazaniami. A kiedy w krótkim czasie, w odpowiedniej sytuacji chcemy przekazać jakby prawdy i doświadczenia życiowe nie tylko swojego pokolenia, ale wielu pokoleń. Nie wiem, czy wam się zdarzają takie sytuacje.
Jesteśmy zdziwieni, że nie działa.
Tak, to nie działa ze względu na to, że bardzo
nie może
często
działać.
Nastolatki
nie
twierdzą, ty nic nie rozumiesz, ty żyjesz w innych czasach, teraz jest zupełnie inaczej, to są ale, nasze czasy.
Tak, ale tak, to tak jest i tak córka siedzi tak, słuchaj, tak, wiem, mamo, za twoich czasów, tak, mimo że tego nie użyłam, tak, mamo, tak. Wiem, za twoich czasów, ale to jest tak, że my czasami chcemy temu dziecku coś przekazać, coś powiedzieć, ale zbyt górnolotnych
jakoś tak inaczej
słów używamy. Czasem niepotrzebnie taki długi monolog. I co chciałam jeszcze tak powiedzieć, że pamiętam, jak te rozmowy były zbyt szybko przeprowadzone. Na przykład mój syn był zbyt mały jeszcze na to, żeby takie kazanie wysłuchać. To czasem mówił tak, odwracał się do mnie i tak mówi, mamo, a czemu ty mnie po prostu nie zbijesz?
Tak. No tak.
Bo dosłownie on by wolał dostać lanie, niż słuchać kazania, które ja mu po prostu prawię. Czemu ty mnie po prostu nie zbijesz? Musisz to gadać, naprawdę. A ja tłumaczyłam, dlaczego tak nie powinno
Natomiast
być.
Dzieci bardzo lubią słuchać przeżyć rodziców, takich humorystycznych. A, bo jak ja byłam mała, no to zrobiłam to czy tamto. No wiesz, to było tak wesołe, ale też było i smutne, bo mogło mi się coś przydarzyć.
No przygoda, tak?
I przygoda. Akcja, przygoda. Jak dzieci uwielbiają, jeżeli rodzic wyłoni z siebie, co robił, gdy był młody, jakie popełniał nawet błędy, jakie radości i tak dalej. One to uwielbiają słuchać i to będą słuchać,
ja
ale
mam wrażenie, że dorośli idą w zaparte, jakby no dobra, to może chociaż część zrozumie, to może chociaż jedno zdanie zapamięta. Zapamięta czy nie ma szans, bo powiedziałaś, że to nie działa, bo to nie ma prawa działać.
No, być może zapamięta, ale nie przeżyje, w związku z tym to nie będzie jego, także nie będzie jej zintegrowane z jego czy jej doświadczeniem. I to też taki jest pomysł trochę z Matrixa, że chcielibyśmy włożyć jakiś tam od tyłu kabelek i tam przelać te wszystkie nasze doświadczenie. Zapominam, że dzieci muszą to wszystko przeżyć same. Jak się przeżywa, to oczywiście to jest ryzykowne. Niektóre zachowania mogą się skończyć nie najszczęśliwiej, ale to jest ich życie i muszą zdobyć ten bagaż swoich doświadczeń same, nawet tych od pokoleń, tak? Więc to jest bardzo istotne. Powiedzmy sobie w tym momencie, że trzeba dzieciom pozwolić popełniać błędy po prostu.
Oczywiście.
My musimy je chronić, owszem, od tego jesteśmy, ale też musimy pozwolić dziecku na to, żeby popełniło błędy i żeby samo z tego wyciągnęło wnioski.
Tak, czyli doświadczało pewnych prób i błędów. Przede wszystkim potrafiło przez to rozwiązywać później problemy, pokonywać trudności.
Zrzędzenie się bierze często właśnie z tego zacięcia emocjonalnego, tak. że my już mamy dość i w ogóle. Trochę poczucia humoru w tym wszystkich, w takich sytuacjach, umieć spróbować to rozładować nawet dla samego siebie, żeby samemu się lepiej poczuć. I też zmienić trochę atmosferę i wprowadzić coś nieoczekiwanego, w czym dziecko będzie zdezorientowane w sposób pozytywny.
I zaciekawione.
Bo nie warknął, nie zawarczał, tylko powiedział, że jemu też się coś tam zdarzyło, gdy był w tym wieku. Widzi człowieka, a nie kaznodzieje.
Tak.
Także cierpliwość, duża cierpliwość i poczucie humoru po prostu. Bez tego się nie da, nie da.
To, co pani doktor powiedziała jakiś czas temu, to sobie zapisałam, żeby nie zapomnieć, bo bardzo mnie to ujęło, że w rodzinie musi być, pani to jakoś inaczej ujęła,
wychowanie.
Przez radość, miłość i rozum. I tak. Mam wrażenie, że właśnie w tych proporcjach, także to też często zapominam o radości na przykład. Miłość realizujemy przez nadmierną kontrolę i takie sterowanie zewnętrzne, a z rozumem, no to czasem naprawdę bywa kiepsko.
Ja jeszcze dodam, że ogromną pomocą są dziadkowie, jeśli są, bo oni potrafią rozładować te sytuacje, troszkę zmiękczyć, są taką poduszką też dla dzieci i dla rodziców, że jeśli są mądrzy, to bardzo pomagają mi się. My, jak mieszkamy z dziadkami, my jesteśmy na górze, dziadkowie na dole, ale w wielu sytuacjach właśnie ten kontakt dzieci z nimi jest takim zaworem bezpieczeństwa.
I może być taką bezpieczną przestrzenią, kiedy rodzice są rzeczywiście w swoich emocjach, to dziadkowie są troszkę oddaleni, tak jak szkoła mogłaby być, niestety często nie jest.
Co jest jeszcze
i bardzo
płatą?
Często dzieci bardziej zwierzają się dziadkom i te problemy potrafią rozwiązywać szybciej z dziadkiem czy z babcią, aniżeli oczywiście z rodzicami, jeżeli u rodziców napotykają na jakiś opór. Ale trzeba by było tu jeszcze jedno powiedzieć, że w tym okresie istnieje ogromne niebezpieczeństwo, w okresie dojrzewania, ponieważ, no, nie czarujmy się, takie są badania, bardzo dużo już dzieci wpada w depresję. Depresja prowadzi do samobójstwa i mamy bardzo wiele takich przypadków i trzeba by było zwrócić uwagę na pewne zachowania dzieci w tym okresie, bo to jest naprawdę, my sobie z tego nawet nie zdajemy sprawy, jeżeli to dziecko jest osamotnione, jeżeli nie ma tych relacji w rodzinie, jeżeli to dziecko jeszcze jest nieuznawane, nieakceptowane, no to ono się oddala. I wtedy, kiedy my zauważymy, że dziecko jest bardzo smutne, że dziecko często się zamyka, że są te cięcia, o których pani powiedziała. Dalej, że przynosi złe stopnie, bardzo dobrze się uczyło, że nie ma kolegów. To są wszystko symptomy, które mogą oczywiście wskazywać na coś, co się z dzieckiem dzieje. To nie musi być jeszcze tam depresja i tak dalej, ale to są początki, że coś się z dzieckiem dzieje i rodzice powinni naprawdę to dziecko obserwować.
A tu znowu wracamy do tego, o czym cały czas rozmawiamy. Tak, być w kontakcie, być blisko, patrzeć i słuchać. I to jest jakby punkt wyjścia. Chciałabym jeszcze wrócić na moment, czy są takie zachowania, co jeszcze działa na dzieci w tym wieku, jak taka przysłowiowa płachta na byka. Mówiliśmy o tym zrzędzeniu, o takich kazaniach.
Umawianiu.
Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy?
Płachta na byka, to jest tak, że tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, czasem nawet jakieś tam drobne słowo,
porównywanie na przykład z innymi
może rozzłościć naszego nastolatka, tak? Ale ja bym tutaj bardziej poszła w kierunku tego, nie co może go rozzłościć, ale co my możemy zrobić, jak możemy mu pomóc, tak? Bo to, o czym pani doktor tutaj mówiła, kwestia depresji wśród młodzieży, to też jest rzeczywiście głęboki problem i on wynika z wielu czynników, ale to, co teraz jest takie najbardziej, bym powiedziała, problematyczne, jeżeli tak można to powiedzieć, to jest kwestia korzystania z portali społecznościowych, z tego kontaktu takiego nie w realu, a przez internet, korzystanie, taka komunikacja po prostu jakby niewerbalna, która prowadzi do tego, że dzieci już tracą kontakt z rówieśnikami, tak zwyczajny. Oni, proszę zauważyć, jak się dzieci na przerwach zachowują. Nie wiem, we wszystkich szkołach, ale często tak jest, że korzystają z telefonów komórkowych, nie rozmawiają ze sobą, tylko piszą do siebie. siebie. Dzieci już nie bardzo potrafią właśnie ze sobą rozmawiać, a cóż to dopiero rozmawiać z rodzicami, tak? Nie rozmawiają z rówieśnikami, nie spotykają się z nimi w realu, tylko gdzieś tam w sieci. Bardzo często potrafią się obrażać na Facebooku różnymi tekstami, potrafią wywołać jeden u drugiego taką reakcję, że właśnie jedno dziecko drugie może wpędzić właśnie w stan depresyjny, czy wręcz zmusić do próby samobójczej. Różne są takie sytuacje. I co my dorośli możemy zrobić? My dorośli musimy wspomagać dziecko w takich właśnie umiejętności budowania relacji, ale nawet ja pamiętam, że od kiedy tylko mamy dzieci, to zawsze ich zachęcałam do tego, żeby ten kontakt z rówieśnikami był, tak? Zawsze mówiłam, nasz dom jest otwarty, spotykajcie się, przychodźcie po szkole z kolegami, z koleżankami, niech te dzieci u nas są. I czasami koleżanka jedna, druga mówiła mi, ale nie przeszkadza ci to, że ta dzieciarnia u ciebie, tam tyle dzieci zawsze biega. Ja mówię, ale właśnie dobrze, ja wolę ich widzieć, wiem, że są na podwórku, wiem, że są gdzieś tam albo poszli gdzieś razem, niż gdyby siedzieli przed komputerem i oni siedzą, ja nie wiem, z kim on na tym komputerze tam sobie rozmawia, nie wiem, co on tam jeden z drugim robi, więc zmuszajmy nasze dzieci do takiego realnego kontaktu z rówieśnikami. Nie ma nic lepszego niż właśnie te takie relacje rówieśnicze, ponieważ tak jak już mówiliśmy wcześniej, nie zawsze, nie o wszystkim jesteśmy w stanie rozmawiać z naszymi dziećmi. Czasami dzieci po prostu nie mają ochoty w danym momencie rozmawiać z rodzicem. Jeżeli nie porozmawia z rodzicem, jeżeli nie porozmawia z dziadkiem, a może porozmawia z rówieśnikiem, ale zawsze gdzieś tam ten kontakt z drugą osobą, taki realny, jest o wiele lepszy niż ten taki właśnie kontakt przed komputerem.
Znaczy, musimy też umieć po prostu pomóc im mówić, bo oni piszą SMS-y,
tak,
piszą
skrótowo, gdzieś tam myślą.
Skrótowo myślą. Nawet taka proste pytanie. Chłopaki nie lubią mówić, nie mówią opowiadać. Ja też się na tym łapię, gdyby ktoś kazał opowiedzieć dzień dzisiaj, to by pewnie powiedział, no w sumie dobrze było albo niedobrze. Dwie rzeczy, ale zamiast jak było w szkole, jak ci minął dzień, powiedz, co robiłeś? Co robisz dzisiaj w szkole? Nie? I to jest zupełnie inaczej postawione pytanie, bo ono oddaje mu możliwość powiedzieć, no o 8 przyszedłem, była ta lekcja, potem coś tam było. Opowiedz, co było po prostu, a nie jak było.
Czy coś tak, fajnego
czy
się
działo.
I on już wypowie tak. Po prostu to i to jest właśnie to, że żeby uczyć, próbować jak gdyby w cudzysłowie nie zmuszać na siłę, tylko jak gdyby uczyć mówienia o tym, co czuje, co się wydarzyło, jak gdyby, bo to jest też terapeutyczne dla niego. To, co w nim buzuje, nagle się rozładowuje poprzez taki kontakt, że jak gdyby potrzeba dużego wysiłku z naszej strony, ale jeśli chcemy tego naszego dorastańca nie stracić, to po prostu musimy próbować powielekroć wychodzić mu naprzeciw. I też musimy wiedzieć to, co pani powiedziała, muszę wiedzieć, gdzie on jest. Prawda? Dzieci w szkole zawodowej wracają do domu o pierwszej, o drugiej i to nie jest żaden problem. Ja się dziwię rodzicom, że pozwalają na to albo nie wiedzą, że jest, nie? Że...
O pierwszej, drugiej w nocy?
Tak.
Czy...
A w jakim wieku są te dzieci?
No są druga zawodówka, pierwsza zawodówka.
16-17.
16-17. I to jest, to nie są odosobnione przypadki.
Ale to przez cały tydzień w tygodniu, tak?
No dyskoteki, tam różne rzeczy, tak, w tygodniu.
To znaczy tak, bo ja bym chciała tutaj też powiedzieć o tym, że kontrola jest ważna, ale ja sama się przekonałam na moich dzieciach, że taka nadmierna kontrola jest niedobra. To znaczy kontrola, jeżeli chodzi o uczestnictwo w zebraniach, wywiadówkach, jak najbardziej jest to potrzebne. Natomiast też trzeba dzieciom zaufać. Ja pamiętam, bardzo przeżywałam, kiedy pierwszy raz puściłam mojego starszego syna na 18 urodziny. To było dla mnie traumatyczne przeżycie, w takim sensie, że ja się strasznie tego bałam. I jeszcze dodatkowo gdzieś tam koleżanki, Boże, co ty, ale ty jesteś niepoważna, jak możesz smarkacza 14-letniego puścić na 18? Ty wiesz, co się dzieje na takich 18? No ale ja mówię, no ale zaraz, no przecież co się dzieje? No ale w jakim ty świecie żyjesz? No wiesz, że to na pewno się napiją, tak? No to ja myślę, no ale mój się nie napije nocowy. A skąd wiesz, że się nie napije i tak dalej? No więc mówię, no ale nie będę chodzić, nie będę go sprawdzać. Porozmawialiśmy. Dziecku trzeba też czasem zaufać. Porozmawiać, zanim pójdzie, wyjaśnić co i jak. Słuchaj, powrót, późny powrót do domu. Tak jak pan mówi, czy dziecko może wrócić o pierwszej w nocy? No ja sobie nie wyobrażam, żeby dziecko, kiedy chodzi do szkoły, teraz jak chodzi do liceum, żeby on mi wracał tak późno wieczorem. Ale są sytuacje, kiedy idzie na koncert. Kiedy się umawiamy, że dobra mamo, w piątek, no dobra, no to idziesz w piątek, wracasz po północy, ale ja wiem, gdzie jesteś. Wiem, z kim jest. Co też go denerwuje.
Ja mówię o uczniach, którzy mają kłopoty.
Ja myślę, że to też wynika też z tego, że właśnie to rodzice nie próbują tego kontaktu złapać, tak? Bo dziecko wychodząc z domu nie ma przekonania, że ktoś na mnie czeka. Czy to kogoś interesuje, o które ja wrócę do domu? To jest istotne. Nawet ja myślę tak, że nawet jeżeli dziecko ma już 18 lat, to dobrze jest dla niego. On się dobrze będzie czuł, jak mama go zapyta, o której wrócisz. Bo on ma wtedy poczucie, że ktoś na mnie w tym domu czeka i to jest.
Ale też dzieci nie mają poczucia czasu też, że no nam się to wydaje normalne, nie? Jest godzina 21:27 w tej chwili, za dwie godziny coś tam i tak dalej. Dzieci nie mają poczucia czasu. I nawet taki, dzieci mają nasze telefony już. Telefon, wiemy, że o 11 miał być. Telefon, dzwonię. Dlaczego cię nie ma, co się stało i tak dalej.
Ale też się można umówić z dzieckiem, tak? W jaki sposób ten czas pomóc mu kontrolować, tak? Jeśli rzeczywiście... Proszę państwa, powolutku my musimy kończyć. Te tematy tutaj zasygnalizowane, myślę, że to są zupełnie tematy na zupełnie osobne programy, tak? Choćby wyjścia dzieci na imprezy. To są sytuacje, które były, są i będą i one są dla ludzi, tylko kwestia jak się przygotować, jak przygotować dziecko, jak to wszystko przeżyć, żeby było dobrze, żeby zminimalizować gdzieś te ryzyka, które są. I jeszcze jedno tylko pytanie, czy macie taką umiejętność, dobrą pamięć, że w różnych takich sytuacjach z nastolatkami, być może w sytuacjach kryzysowych, udaje wam się przypomnieć sobie własną młodość, to jak wy byliście w takich sytuacjach?
No, my też byliśmy niesamowitymi buntownikami. Powiedziałabym, przejawiała się postawa upartości, bo kiedy rodzice, no oczywiście ja mówię o sobie, zabronili mnie, że ja nie pójdę na zabawę, bo to była zabawa, to i nie dali mi nawet 5 groszy, no więc poszłam do sąsiadki, pożyczyłam pieniądze i poszłam. Ale jaka była konsekwencja? Że się szalenie bałam wrócić do domu. I kiedy przyszłam do tego domu, jak przekraczałam ten próg, to sobie myślę, co teraz będzie? Co teraz będzie? Co mi rodzice powiedzą? Oczywiście dostałam burtę, nie było bicia, ale była rozmowa, że tak więcej nie wolno. I teraz my tych pieniędzy nie oddamy, ty masz sobie gdzieś tam zarobić i te pieniądze oddać sąsiadce, bo myśmy powiedzieli, że nie pójdziesz. To był pierwszy i ostatni raz. Ale myśmy również byli buntownikami, uparciuchami i tak dalej. Nie można powiedzieć, że dawniej młodzież była święta. Nie.
Czy ta pamięć wam pomaga? Czy czasami łapiecie się na tym, że coś się dzieje z moim dzieckiem? Najpierw no, różne reakcje, różne emocje, różne słowa, później taka refleksja, no że przecież też tak miałam.
Na pewno, znaczy łapiemy się. Ja się łapię i mi to osobiście dodaje otuchy. Jakoś wyszedłem na człowieka mimo różnych tam głupich rzeczy, które człowiek robił w młodości i teraz patrząc z perspektywy, to w ogóle nawet niebezpieczne rzeczy robiła. Nie będę opowiadał tutaj, moi synowie o tym wiedzą, bo podzieliłem się tym swoją przeszłością, ale że to jest coś optymistycznego, że no, są problemy, człowiek przeżywa różne rzeczy, różne konflikty, załamania i sercowe także, ale summa summarum wyszedł na człowieka, jest dorosły, mam rodzinę, żonę, 4 dzieci, więc on też sobie poradzi.
Mm-hmm. Ja tak myślę, że tak jak pan tutaj powiedział, że pomaga troszeczkę to doświadczenie, które sami żeśmy przeżyli, tylko jednak ja cały czas mam, przynajmniej ja mam takie odczucie, że świat w tym ostatnim czasie tak poszedł gdzieś tam do przodu, że to wszystko się zmieniło i zmieniły się pewne warunki, pewne uwarunkowania i społeczne, mm-hmm. i takie ekonomiczne, bo na pewne rzeczy ja nie mogłam sobie pozwolić. I z różnych powodów, nawet obyczaje, tak, ta obyczajowość nasza też no tak się zmieniła. Wydaje mi się, że nie ma między mną a moimi dziećmi bardzo dużej różnicy, bo mając te 20 parę lat, tak sobie myślę, Boże, co jest, jaki przeskok musi być w sytuacji, kiedy rodzic mając grubo po 30 ma pierwsze dziecko i między nimi dopiero jest niesamowita różnica, więc tak sobie pomyślałam, że to jednak też jest dla nas jakaś taka przepaść i nie do końca możemy się porównywać z tym, jaką myśmy mieli sytuację, co nam wolno było, a co teraz wolno dzieciom. Także to troszeczkę jest.
Tobie Ksymena pomaga? Wspomnienie Ksymeny, nastolatki?
Niespecjalnie, chyba bardziej mi pomaga bycie na bieżąco, w sensie takiego świeżego spojrzenia, co się w tej chwili dzieje, nawet z dnia na dzień, co nowego się wydarza u mojego syna. I też jeszcze tak już pewnie ostatnim zdaniem chciałam zwrócić uwagę, że to jak rozmawiać z nastolatkami, to mówimy o 11-latkach i 19-latkach. Aha. To jest kompletna przepaść. I te takie starsze nastolatki to są, już mam taki też sprzeciw wobec nazywania ich dziećmi, bo to nie są dzieci, tylko tak chyba ty użyłaś takiego słowa pan odchodzący, tak? Mhm. No to są osobne istoty, które odchodzą i mają prawo być inni, nie podobać, może im się coś nie podobać i to jest naturalne, także tutaj też bym nie demonizowała, to jest naturalny proces, tak się będzie to rozwiązywało.
Bardzo Państwu dziękuję za tą rozmowę. Przypomnę dzisiaj w studiu Radia Doksa dr Stanisława Włoch, pedagog z Instytutu Studiów Pedagogicznych
Edukacyjnych
Uniwersytetu Opolskiego.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Sybena Klemińska, trener komunikacji, mama nastolatka. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.
Justyna Sopa, także mama nastolatków.
Dziękuję
i Staszek Młynarski, nauczyciel.
Dobranoc Państwu.
I tata nastolatków, które dopiero wchodzą w ten wiek, tak? To powodzenia,
tak jest,
Staszku,
tak
jesteś
jest.
Wyedukowany. Przypomnę tylko, dzisiejszej audycji będą mogli Państwo odsłuchać na naszej stronie doksa.fm. Tam oczywiście można nas znaleźć w zakładce z rodziną i do twarzy. Natomiast za tydzień, 10 lutego, porozmawiamy o chorobie psychicznej w rodzinie. Jak sobie radzić, kiedy dotknie nas taka sytuacja, gdzie szukać informacji i pomocy, i zarówno dla siebie, jak i dla chorego członka rodziny. Ten temat 10 lutego po godzinie 20 już dzisiaj zapraszam. Dobranoc, dziękuję i do usłyszenia.
Dobranoc.
Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doksa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A., producent drożdży babuni do słodkich wypieków.